Te dzieci wiedzą, że nigdy nie będą zdrowe, ale będą musiały funkcjonować kiedyś bez rodziców w dorosłym świecie, dlatego już teraz starają się być twarde. Mają chorobę Crohna, a jak to woli Leśniowskiego Crohna, tak się w Polsce mówi o tej chorobie również, albo wrzodzenie zapalenie jelita grubego. I choć czasami zaostrzenie się choroby wyklucza je z codziennego życia, nie rezygnują z aktywności, mimo że inni czasem nie rozumieją, wyśmiewają i niestety nie pomagają ani tym dzieciom, ani ich rodzicom. To teraz reportaż, później, tak jak powiedziałem, rozmowa w studiu. Muszą wcześniej dorosnąć. Reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Posłuchajmy.
My pijemy kompoty, nie pijemy tych płynów wszystkich kupnych, ponieważ tam są środki konserwujące, a kompoty są zdrowe. Natomiast nie może jeść owoców takich jak truskawki czy maliny, bo tam są pestki, one drażnią jelito i staramy się po prostu unikać takich, żeby nie wywoływać wilka z lasu.
Kiedyś jak byłam mała, miałam chyba 9 lat jak mnie zdiagnozowano, no, byłam na takiej ścisłej diecie, czyli same warzywa gotowane, jedzenie na parze, duszone mięso i to wszystko.
Kuchnia się zmieniła, my się zmieniliśmy i zmieniło się wszystko, odkąd dziecko zachorowało.
To jest choroba, która męczy całą rodzinę. Myślę, że te lata na pewno wszystkim nam w jakiś sposób
dały w kość.
Bożena Kamińska, mama Michała.
Michał się urodził w 98 roku, miał 10 punktów w skali Apgar, karmiony piersią 1,5 roku. W momencie, kiedy poszedł do przedszkola, pojawiła się przetoka, czyli właściwie taki ropień. Myśleliśmy, że jeździł dużo na rowerze, że to jest nic takiego, natomiast dołączyły się później biegunki i brak apetytu. Michał stracił na wadze sporo. Zaniepokoiło mnie to. Sądziłam, że coś się rzeczywiście musi dziać poważniejszego. Dopiero po roku okazało się, że być może jest to choroba Crohna. Trzeba było naprawdę trafić na lekarza, który rzeczywiście miał do czynienia z chorobą i potrafił objawy jakoś z sobą połączyć i zlecić badania. Nie każdemu dziecku z powodu bólu brzucha zleca się kolonoskopię.
Agnieszka Gołębiewska, mama Olgi.
Co ja pamiętam, co dla mnie jest tragiczne, to to, że ona miała ciągle biegunkę z krwią. Poszliśmy do lekarza i lekarz mnie uspokoił. To jest normalne, bo ma żołądkówkę, pewnie śluzówka jest obszczypana, pękło naczynko, może być krew. Dostawałam zazwyczaj albo tam delikatna dieta na kisielkach, kaszkach, albo antybiotyk. Na początku było na tym antybiotyku dobrze, krew w kale ustępowała, po czym wracało to ze zdwojoną siłą. Także zjadłam obiad i no nie minęło 5 minut, jak ja potem musiałam lecieć do łazienki. I prawdę mówiąc, ja wtedy do toalety chodziłam bardzo często, wbudzał mnie ból brzucha na przykład w nocy. Aż w końcu taka jedna pani doktor powiedziała mi, że to trzeba iść do gastroenterologa, bo to nie jest normalne, aż się tyle razy krew pokazuje. No i córka trafiła w takim stanie dosyć ostrym, powiem szczerze, już do szpitala, że już nie chcieli jej nawet wypuścić. A ja myślałam, że my idziemy i powiedzą mi, nie no, jest w porządku, to jest normalne. A dostałam zupełnie inną diagnozę, która powaliła mnie z nóg.
Ropień okołoodbytniczy jest jednym z objawów właśnie choroby Crohna. To są zmiany zapalne, które mogą się pojawić w każdym odcinku przewodu pokarmowego, czyli od jamy ustnej po odbytnicę. Więc u Michała choroba się pojawiła w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, czyli w jelicie grubym.
Taka pani doktor, która robiła jej kolonoskopię i ja od razu wpadłam, bo to nie była doktor prowadząca, Olgę. I ja mówię, no i co, wszystko w porządku? Ona mówi, nie, nie. Tam będzie, mówi, albo colitis ulcerosa, albo Leśniowskiego. Lepiej, żeby było to colitis niż Leśniowskiego Crohna. Ja mówię, kto to jest ten Leśniowski? Mówię, o co chodzi, dlaczego lepiej? No ale potem, jak już dowiedziałam się, co to jest jedna choroba, druga choroba, to może z dwojga złego i ten colitis lepszy. Tutaj jest tylko jelito grube, a w Leśniowskim Crohnie, niestety, to jest od jamy ustnej aż po odbyt. To jest cały układ pokarmowy chory i te dzieci bardzo cierpią.
Ile teraz pani ma tutaj osób na oddziale leżących?
W tym momencie mam praktycznie cały oddział.
Czyli?
My mamy 15 łóżek, czyli gdzieś mniej więcej teraz jest około 12 dzieci. Generalnie to mamy bardzo duży problem z łóżkami, żeby zapewnić każdemu pacjentowi łóżko.
czy tutaj do szpitala na ulicy Działdowskiej najczęściej rodzice trafiają, jak ta choroba już jest zaawansowana?
No bardzo różnie.
Docent Piotr Albrecht.
Średnia europejska od pierwszych objawów do rozpoznania choroby leśniowskiego korona jeszcze niedawno wynosiła 760 dni.
Czyli 2 lata.
2 lata. To jest choroba rzadka. Żadne badania przesiewowe nie są w stanie niczego na razie wykryć. No, zapadalność jest, powiedzmy, na chorobę leśniowskiego korona w Polsce 1,5 na 100 tysięcy. No, to jest choroba niezmiernie rzadka, co nie znaczy, że się nie zdarza.
Sterydoterapia, dużo leków. Michał słabo przybierał na wadze, słabo rósł, był apatyczny.
No na początku tak było, ale teraz to jest odwrotnie, zupełnie inaczej.
A pamiętasz zachowanie mamy i babci, taty, jak właśnie w tym okresie, jak nie jadłeś, co mówiły?
Tak, pamiętam doskonale. Krzyczały, mówiły, żebym jadł więcej.
Obsesja rodzinna.
A ty co, po prostu nie miałeś w ogóle ochoty?
No, miałem takie odruchy wymiotne na początku.
On bał się jeść, bo każde wypróżnienie łączyło się z bólem, więc biegunki, które były, też powodowały to, że on nie chciał wychodzić z domu, bo się po prostu bał.
To często utrudniało wiele rzeczy. Głównie to, jak bardziej chorowałam, był problem ten, że ja nie mogłam za bardzo na dłużej wyjść gdzieś ze znajomymi, ponieważ nie wiadomo, kiedy ból brzucha by mnie złapał.
Ola zamknęła się w świat internetu, komputera, książek, stroniła od znajomych. Miała indywidualne nauczanie. To był chyba największy błąd mojego życia, aczkolwiek wtedy bardzo potrzebny dla niej, dlatego że wyjęłam ją z jej społeczeństwa i po pół roku, żeby ona weszła w to społeczeństwo, znowu było jej bardzo ciężko. Tym bardziej, że była po sterydoterapii i wyglądała 2 razy taka, jak ostatni raz ją dzieci widziały.
Wyglądałam po prostu jak mały chomiczek, bo nie dość, że jest apetyt, to jeszcze organizm chłonie wodę. I ja piłam i po prostu coraz byłam większa na twarzy.
Pobyty w szpitalu były częste i za każdym razem nie było dobrze. To znaczy ja miałam nadzieję, że pewne leki mu pomogą, no ale tak się działo, że nie pomagały, więc wyczerpał nam się limit leków, więc później Michała czekała operację. Michał miał usunięte grube jelito, później było zespolenie, także to dosyć poważne operacje, no i wyłonienie stomii. Stomia to jest sztuczny odbyt wyłoniony na powłokach brzusznych. To są worki, do których się załatwia, wymieniane. Michała w przypadku nie sprawia mu to żadnego problemu.
Jak on to psychicznie na początku znosił?
Chyba ja gorzej. To znaczy, to jest dziecko, które jest od zawsze chore. Więc ono każdą rzecz, która spowoduje, że będzie się czuł trochę lepiej, traktuje inaczej.
Załatwianie się, to na dzień to było 40 razy. A teraz przy tym, co jest, czyli przy stomii, to jest 3 razy dziennie. No, różnica duża, no nie?
Na początku było bardzo źle, było zaostrzenie, dostała leczenie, sterydoterapię dosyć długo, potem immunosupresja. Na tej immunosupresji była remisja długo, było 5 lat remisji. I to było w ogóle coś wspaniałego, bo naprawdę ja pamiętam, że ja prawie zapomniałam, że mam chore dziecko w domu, bo nie było żadnych objawów. W ogóle też taka czujność trochę się uśpiła. No i niestety, jak przyszedł wiek dojrzewania, między innymi właśnie ostatnia klasa gimnazjum i stres związany z tymi testami, z tym wszystkim, zaczęło się coś paprać. Nie mogła dostać leczenia biologicznego, ponieważ nie ma w programie, no bo minister zdrowia nie włączył leczenia biologicznego w colitis ulceroza. Pani doktor, która prowadzi moją Olkę, powiedziała mi, że jest taki lek, nowy lek w Stanach Zjednoczonych. To jest też steryt, ale domiejscowo i nie ma tych wszystkich skutków ubocznych. No niestety cena jego była porażająca, ale zrobiliśmy tutaj poważną rozmowę w domu z całą rodziną i dzięki rodzinie, znajomym, mojemu pracodawcy udało nam się przeprowadzić to leczenie jej przez pół roku. Teraz jest dobrze, tylko tak sobie myślę, bo wie pani co, ja się starałam o dofinansowanie tego leku z Ministerstwa Zdrowia, o refundację. I odbiłam się od takiej ściany, jak nie wiedziałam, że w ogóle może być taka głupota biurokracji. Ale sprowadziłam, bo moje dziecko jest dla mnie najważniejsze. Tak jak powiedziałam pani na początku, zmienia się wszystko, jak dziecko zachoruje, priorytety. Nie ma nic ważniejszego niż to, żeby się ona dobrze czuła i żeby funkcjonowała i żeby jak najdłużej miała swoje jelito grube.
W tej chwili jest w pierwszej klasie liceum. Od 2 lat czuje się dobrze, ale od 2 lat jest na leczeniu biologicznym.
Zdarza ci się, że mówisz komuś, że jesteś chory, czy...
Tak, tak, mówię.
Nie masz z tym też problemu?
W ogóle.
Tak, ja to potwierdzam.
Nie mam problemu z tym i nie chowam się, nie milknę, kiedy ktoś próbuje mnie zaatakować czy obrazić. To jest dla mnie tyle powszedni, bo naprawdę to, co ja przeżyłam, będąc na sterydach, będąc chora, nauczyło mnie wiele, jak sobie radzić z takimi właśnie zachowaniami. W tym roku z nauczycielką miałam spór o to, ponieważ wytknęła mi mój wygląd. To, że nie jestem szczupła.
Była taka sytuacja.
Ponieważ obsunęłam się na krześle, no i nie chciałam już zwrócić na siebie uwagi, chciałam się podnieść, po czym nauczycielka zauważyła i mówi, podnieś się. Mówi, dobrze, już się podnoszę. Po czym ona takim komentarzem chciała zabłysnąć, pewnie przy klasie, powiedziała, jak się waży 10 kilo ponad normę, to tak jest. Ja mówię, no gdyby brała pani sterydy, gdyby pani na to chorowała, no to by pani wiedziała, jak to jest, a pani nie wie, więc... Proszę się nie odzywać na ten temat. Nic nie powiedziała, uśmiechnęła się.
No nie spodziewałam się tego, że akurat od dorosłej osoby ją to bardziej, że młodzież niż dorosła osoba coś takiego zrobi. Ale tak jak Olga odpowiedziała, to pięknie odpowiedziała.
No tak. Tak zawsze Olgę chowam, żeby umiała dać sobie radę. Jak ktoś będzie chciał zrobić jej przykrość, bądź ją skrzywdzić, żeby się nie przestraszyła, nie dała się zaszczuć, tylko żeby zawsze walczyła o swoje. I to jest bardzo ważne w tej chorobie. I między innymi ciągle o tym mówię rodzicom. Musimy uczyć nasze dzieci, że muszą walczyć o swoje, bo w pewnym momencie one staną same w dorosłym życiu i kto za nie wtedy zawalczy, jak my nie będziemy już mogli, bo one będą dorosłe. To one muszą umieć walczyć o swoje zdrowie u lekarza, w pracy, u koleżanek, u szefa, o szacunek, o wszystko. Bo w dzisiejszym świecie, gdy jest wyścig szczurów, to te nasze dzieci chore, które są w ogóle takie wycofane, nie mają szans. One nie mogą być wycofane. One muszą się aktywizować i muszą być równoprawnymi takimi obywatelami tego społeczeństwa. Nie może być żadnych różnic, bo to nie jest ich wina, że one zachorowały.
Tak, w dzisiejszym świecie dzieci wycofane nie mają szans. Bardzo znamienne zdanie z tego reportażu. Wrócimy jeszcze do tego zdania. To był reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Muszą wcześniej dorosnąć. Słuchają Państwo magazynu Bez Znieczulenia. To magazyn Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Numer naszego telefonu. Liczę na Państwa udział oczywiście w programie 22 645 22 66. Zanim przedstawię moich gości, wrócę do reportażu sprzed 2 tygodni. Był to reportaż Jakuba Tarki Na plecach matki. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli nam w zbieraniu środków na sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej, o czym był ten reportaż właśnie. Wrócimy do tej sprawy na pewno. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Zaczynam wierzyć w ludzi po takich akcjach. Proszę Państwa, w studiu w Warszawie pani Małgorzata Mossakowska z Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Elita. J. Elita, dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Studio we Wrocławiu, dr Jarosław Kierkuś, Centrum Zdrowia Dziecka. Witam panie doktorze, dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Zacznijmy może od pana. Panie doktorze, rodzi się zdrowy chłopak, ma 10 punktów w skali Apgar, mówi matka tego chłopaka. I co się dzieje? No wydawałoby się zdrowe dziecko, prawda?
No tak, w tych chorobach nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ta choroba się rozwinie. Mhm. Dzieci rodzą się zdrowe, ale zachorować można w każdym wieku. Chorują niemowlęta, ale można też zachorować w późnym wieku, w wieku 50-60 lat.
Nie ma żadnej reguły.
Nie ma absolutnie żadnej reguły. Choć wiemy, że najwięcej zachorowań jest w takim wieku od 15 do 30 lat, czyli młodzi ludzie, którzy wchodzą w życie zawodowe, kończą szkoły. To jest największy problem i największa zachorowalność.
Na 100 lekarzy pierwszego kontaktu, ilu potrafi rozpoznać chorobę Crohna w Polsce, pana zdaniem?
Myślę, że...
Bo to jest najważniejszy
tak,
ten kontakt pierwszy.
Myślę, że rozpoznać jest niewielu, natomiast ważne by było, żeby oni byli uczuleni i pokierowali takiego pacjenta w odpowiednie miejsce.
No ale wie pan, zwykła biegunka, bóle brzucha, no normalne można powiedzieć, tak? Dziecko coś zjadło, nie wiadomo. No.
Ale są objawy, które mogą nam sugerować tą chorobę, nie tylko biegunka, ale jeżeli pacjent, to co było w reportażu powiedziane, zaczyna chudnąć nam. Ma gorączki, ma krwiste stolce. To są już takie objawy, które mogą sugerować te choroby i wtedy u lekarza powinna się włączyć lampka, że jednak coś się dzieje. Powinien tego pacjenta skierować do głębszej
diagnostyki. To jest gorączka powyżej 38 stopni, tak?
Różnie bywa, ale to jest gorączka, która się przedłuża, stany podgorączkowe, okay. Pojawiające się afty w jamie ustnej, czy zmiany skórne. Te objawy nie są charakterystyczne, ale jeżeli je złożymy wszystkie razem, możemy myśleć o tych chorobach.
Pani Małgorzato, ta choroba męczy całą rodzinę, takie zdanie pada w reportażu, tak?
No niestety tak jest. To nie tylko jeżeli chodzi o nieswoiste zapalenia jelita, ale chyba wszystkie choroby przewlekłe. Szczególnie jak zachoruje dziecko, to choruje z nim cała rodzina. Nasza córka zachorowała mając 10 lat, choruje 15 lat i my nadal, mimo że jest dorosła, mimo że nie mieszka z nami, chorujemy razem z nią.
Tak, takie zdanie też było w reportażu. Dziecko bardzo cierpi, rozumiem, a rodzice muszą się temu przyglądać.
No jeżeli oczywiście to jest, tak jak tu było powiedziane, to jest naprawdę, naprawdę ciężka choroba, którą jeżeli nie uda się opanować, to jest dramat i dla dziecka, i dla rodziców.
Dobrze, to panie doktorze, wróćmy wobec tego do objawów tej choroby. Powiedział pan już, myślę, że warto to rozwinąć.
No tak jak wspomniałem, to najczęściej zaczyna się u dziecka od bólu brzucha, biegunki. Dołącza się często krew. Dziecko spada na wadze. To jest bardzo taki niebezpieczny objaw, o którym zawsze u każdego dziecka, które ubywa na wadze, musimy się bardzo dokładnie przyjrzeć
temu. U dorosłych jest tak samo?
U dorosłych jest tak samo, chociaż no tutaj też musimy brać pod uwagę, że dziecko się rozwija i tutaj każde zahamowanie rozwoju dziecka, wzrostu, wagi ciała jest bardzo niepokojące dla nas. Z innych takich objawów, na które należy zwrócić uwagę, to są tak zwane objawy pozajelitowe, nie występujące w przewodzie pokarmowym, ale to są właśnie to, co wspomniałem. Stany porodgorączkowe, gorączki, zmiany na skórze, pojawiające się afty w jamie ustnej, bóle stawów, kości. To jest też taki charakterystyczny dosyć objaw, który może nam nasuwać te choroby.
Pani Małgorzato, ile państwo czekaliście na rozpoznanie tej choroby?
Krótko, bo tylko 10 miesięcy.
Krótko, bo tylko 10 miesięcy, tak?
Tak.
Mogę się włączyć. To naprawdę z tych, co było tu w reportażu powiedziane, pan docent Albrecht mówił, że średnia jest około 2 lat. Wcześniejsze prace, które opracowania, nawet w Stanach Zjednoczonych, mówiło się o 4-5 latach od pierwszych objawów do rozpoznania. To jest bardzo długo. Także ta choroba rozwija się bardzo niecharakterystycznie. Więc 10 miesięcy to faktycznie jest z jednej strony krótko, bo dosyć szybko diagnoza, ale dla dziecka i dla rodziny to jest długo.
22645 2266, taki jest numer naszego telefonu. Przypomnę, 22645 2266. Proszę dzwonić. Tak jak mówię, liczę na państwa udział w tym programie. Pani Małgorzato, czy dziecko powinno być izolowane z chorobą Crohna? Bo tam w reportażu było coś takiego. Matka mówi, oj, to źle zrobiliśmy.
Absolutnie nie. Jeżeli tylko może, to powinno chodzić do szkoły, jeździć na wakacje, uprawiać sport, jeśli zdrowie na to pozwala. Natomiast niestety zdarza się, że ma gorsze okresy, kiedy ze względu na biegunki, na wycieńczenie, na przykład żywienie dojelitowe przez rurkę wprowadzoną do nosa, czy pozajelitowe, czyli dożylne. Bardzo ciężko jest utrzymać dziecko w szkole. Moja córka z żywieniem dojelitowym, czyli właśnie z rurką wprowadzoną do żołądka przez nos, chodziła do szkoły, ale wymagało to ogromnej współpracy i z kolegami, i z nauczycielami. Udało się.
A jak dzieci odnosiły się do pani córki? Bo to ciekawe jest, powiem pani. Mówi pani, że chodziła z rurką. Jak się dzieci do tego odnosiły?
Koledzy w klasie w ogóle opiekowali się nią jak taką maskotką, dlatego że idąc do gimnazjum ważyła 20 parę kilogramów, nosili za nią plecaki i śmiała się, że chodzi z obstawą.
Natomiast psychicznie to wytrzymywała? Nie było problemów?
Nie, były problemy, ale one się chyba ujawniły później. Ten wpływ choroby na jej życie objawił się dopiero po operacji, którą miała na pierwszym roku studiów.
22645, 2266. Pani Anna, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Ja bym chciała powiedzieć o chorobie naszego dziecka. Syn ma w tej chwili 12 lat, choruje od 4 roku życia, czyli mniej więcej 8 lat. Na początku no były objawy jak zwykle takie dziwne. Dziecko poszło do przedszkola i ciągłe infekcje. jakby trafiliśmy, cały czas były infekcje górnych dróg oddechowych. I nie mogliśmy sobie z tym poradzić. W końcu trafiliśmy do pulmonologa, ale gdzieś tam w tle były również takie te objawy gastryczne, czyli bóle brzuszka. U nas nie było biegunek, tylko były zatarcia. I zaczęliśmy, jeszcze był problem z odbytem, ponieważ czteroletnie dziecko już nie powinno mieć takiego, tej pupinki takiej czerwonej, jak noworodek czy niemowlę. A jednak zawsze ten odbyt był bardzo brzydki. I krwawienia, można by powiedzieć, że to były mikrokrwawienia, to były dosłownie tak jak niteczka z nosa, krwawienie takie właśnie jak z katarem związane. Więc to naprawdę były, nawet chęczek nie wychodził dodatni później, jak ta krew pojawiała się. Przy czym nie dawało mi to spokoju. Trafiliśmy do szpitala i zrobiona została jakby kolonoskopia, ale to było tylko, miało być potwierdzeniem, że wszystko jest w porządku, bo badania krwi, wszystko było jak najbardziej.
I co się okazało, pani Małgorzato? Pani Anno, przepraszam.
To znaczy okazało się na początku, że to jest kolitys, wskazania były na nie, że nie jest to niesklasyfikowany stan zapalny, jednak ze wskazaniem na kolitys ulceroza. Po 2 latach już niestety to się wyklarowało. Kolejna kolonoskopia i enterokliza potwierdziły, że jest to choroba leśniowskiego Crohna w końcowym odcinku jelita krętego. I przez ten czas właśnie medycyna też się posunęła i właśnie metodą tomograficzną wykonana była ta enterokliza i wyszło zwężenie jelita krętego na odcinku 5,5 cm z pogrubionymi ścianami.
Pani Anno, jako tak. Rodzice musieliście przestawić swoje życie? Zmienić je zupełnie?
Musieliśmy zmienić życie. To znaczy u nas... No na pewno dieta musiała się zmienić całej rodziny, a potem jeszcze no właśnie był niepokój, że może dziecko nie chodzić do szkoły i tak dalej.
Jak jest teraz?
Teraz jest bardzo dobrze. Nigdy nie było, znaczy wtedy była sterydoterapia, nigdy nie było leczenia biologicznego. I dziecko chodzi normalnie do szkoły. Chodzi normalnie do szkoły, ma 100% frekwencję. Raz było zaostrzenie polegające na tym, że nagle pojawił się silny ból brzuszka. I w zasadzie nie wiedzieliśmy, co się dzieje, pojechaliśmy do szpitala. Wyglądało to tak, jakby było jakieś objawy zatrucia.
Długie były okresy remisji, pani Anno?
No w zasadzie to można by powiedzieć, że od 2009 roku mamy nie remisję, ale nie jest to na tyle. Byliśmy w tym roku, próba była odstawienia leczenia. Niestety okazało się, że jest dobrze, ale nie jest aż tak dobrze, żeby odstawić. Jest leczony immunosupresyjnie, dostaje imuran.
Zaraz powiemy o leczeniu. Pani Anno, bardzo dziękuję. 22 645, 22 66. Przypomnę, w studiu Jarosław Kierkuś, w studiu we Wrocławiu, Centrum Zdrowia i Dziecka. Panie doktorze, o leczeniu.
No, leczenie, tak jak to już było wspomniane, leczenie jest trudne tej choroby. Choroba jest chorobą przewlekłą, można powiedzieć nieuleczalną. Dążymy zawsze do tego, żeby dziecko wprowadzić w remisję, poprawić jego stan odżywienia. Dążymy do tego, żeby objawy ustąpiły tej choroby.
Można wyleczyć tą chorobę?
Wyleczyć nie możemy tej choroby, natomiast można powiedzieć, że możemy ją zaleczyć. Zaleczyć tak, żeby dziecko mogło funkcjonować normalnie, uczęszczać do szkoły, żyć tak jak inne dzieci. I to jest nasz cel. Mamy coraz nowsze leki i wszystko, są możliwości, żeby tak można było dziecko ustawić, żeby mogło prawidłowo funkcjonować.
Zaraz o tym leczeniu powiemy więcej. Myślę, że to jest bardzo ciekawe dla tych z Państwa, którzy nas słuchają. Jeszcze pan Andrzej. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć krótko na temat tej choroby, ponieważ ja mam już 56 lat, choruję od 20 lat. Jestem z tą chorobą i z chorobą, no, znaczy leśniewskiego Crohna, tak? I proszę tak. pana... Jest taka rzecz, że medycyna w tym zakresie w ogóle nawet się tym zbytnio nie zajmuje, ani nie tego. Tutaj jest no po prostu trochę przeważone. A z drugiej strony to chciałbym powiedzieć, że żeby sobie dać radę z tym, no ja już, tak jak powiedziałem, od 20 lat choruję, i jest lek AS500 lub sulfasalazyna, też 500, kraka. i tego rodzaju lek po prostu jest na refundację. Można po prostu, on kosztuje około 60 zł, ale się kupuje go za 3,20 w ogóle na refundację jest.
Panie Andrzeju, jak pan się czuje w tej chwili? Jak pan się czuje w tej chwili?
Proszę pana, ja jestem w takim stanie, że moje jelita są całkowicie do wymiany. Lekarze mnie naciskają, żeby usunąć to całe jelito, bo też tak jak tutaj w radiu było, że ja mam ropnia miałem już to kilka razy i w ten sposób, że no miałem gdyby swojego lekarza i ten lekarz...
Zdecyduje się pan na taki krok, panie Andrzeju, musimy kończyć naszą rozmowę. Zdecyduje się pan na taki krok, na to, co panu radzą lekarze, żeby usunąć?
Nie, ja się nie zgodziłem na to, żeby usunąć. Ja się nie zgodziłem i po prostu poddaję się też leczeniu w inny sposób. To jest sulfasalazyna, jest tylko jedyny lek, który mi pomaga.
Pomaga. Bardzo panu dziękuję. 22... Proszę dokończyć.
Proszę pana, panie redaktorze, że ja od 3 lat walczę w sądzie, bo dostałem czasu rentę, walczę w sądzie, żeby mi po prostu tą rentę oddali. I tak, mam leśniewskiego Crohna, to powoduje, że kolitis ulcerozę również i powoduje to, że poleciały mi zastawki serca i mam kłopoty z sercem. No organizm po prostu choruje. I zabrani, ZUS mi zabrał rentę i nie chcą za na świecie oddać.
Nie. Powiem panu tak, nie bardzo wiem, czego panu należałoby życzyć. No być może uda się, ale powiem szczerze, że jak słyszę takie przykłady, to sam w to nie wierzę. To jeszcze pani Zofia i wracamy do rozmowy w studiu, bo jest jeszcze tyle sprawa, to strasznie szybko nam ten czas płynie. Dobry wieczór, pani Zofio.
Dobry wieczór, witam.
Słuchamy panią, jesteśmy na antenie.
Tak, ja chciałam się wypowiedzieć na temat mojej choroby. Ja choruję od 14 roku życia, w tym momencie mam lat 26 i choruję na chorobę colitis ulcerosa. No można by oczywiście o tej historii całej mojej choroby mówić godzinami, natomiast nie o to chodzi. Chciałam się wypowiedzieć może bardziej pozytywnie niż na przykład przed chwileczką pan, ponieważ ja miałam takie szczęście, że w tym momencie dostaję właśnie lek biologiczny, który bardzo mi pomaga. Także w tym momencie jest dobrze, no ale przez wiele, wiele lat nie miałam tego leku, było wiele zaostrzeń, także teraz dzięki właśnie leku biologicznemu jest dobrze.
Pani Zofio, a środowisko, tak? Jak panią odbierało, ludzie, z którymi pani pracuje, uczy się, nie wiem, żyje? Nie mówię o rodzinie, mówię spoza rodziny.
To znaczy raczej dobrze, natomiast oczywiście jeśli dziecko jest 14-15-letnie, tak jak ja, przestałam chodzić do szkoły, na początku to były jakieś braki, później przyznano mi właśnie indywidualne nauczanie, także no nie miałam takiego kontaktu z młodzieżą, z uczniami, z przyjaciółmi, jak dziecko nastoletnie powinno mieć.
Ale słyszała pani w reportażu, matka młodego człowieka mówi, to fatalnie. To indywidualne nauczanie. To był błąd z naszej strony. To dziecko miało jednak chodzić do szkoły mimo wszystko.
To znaczy ja jestem innego zdania, ponieważ dla mnie to indywidualne nauczenie to było takie uspokojenie się troszkę, tak? Ja miałam czas, okres, że do szkoły chciałam bardzo iść, ale choroba mi nie pomagała po prostu w tym, przeszkadzała i mimo, że ja do szkoły się wybierałam, to się wracałam po prostu z trasy do szkoły, na przykład ze względu na jakieś dolegliwości związane z chorobą i dopiero po indywidualnym nauczaniu jak już było troszkę lepiej, jak ja tak doszłam do siebie też psychicznie, prawda, bo ta psychika też ma wpływ na tą chorobę i wybrałam się na studia. I w tym momencie ja studiuję i tak jak mówię, ten lek biologiczny bardzo mi pomaga i w tym momencie no w ogóle inne życie.
Pani Zofio, bardzo dziękuję. Tak trzymać można by było powiedzieć i to chyba tyle komentarza. Panie doktorze, terapia biologiczna.
No, terapia biologiczna jest ogromną nadzieją.
Coś, w co ludzie wierzą, tak.
Tak. Można powiedzieć, że terapia biologiczna zmieniła przebieg choroby i rokowanie ludzi. Tak jak tu przed chwilą powiedziała doktor Jarosław słuchaczka, dla wielu pacjentów, wielu dzieci ta terapia biologiczna jest zbawieniem. Oni zaczynają normalnie funkcjonować, normalnie się rozwijać, zaczynają chodzić do szkoły. Rodzina ma szansę normalnie funkcjonować. Ja w swojej praktyce leczyłem już ponad 200 dzieci lekami biologicznymi. Muszę powiedzieć, że to jest ogromny przełom w terapii. No nie można się zgodzić z panem, który dzwonił przed chwilą, że medycyna nic nie robi.
No powiedział delikatnie,
dokładnie,
że robi niewiele.
Wiele się dzieje i naprawdę wiele jest poszukiwań nowych terapii, które mogłyby pomóc tym osobom.
Pani Małgorzata Mosakowska z Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita. I od Elita, pani Małgorzato, o diecie porozmawiajmy. Myślę, że pani sporo ma na ten temat do powiedzenia.
Nie, ja nie mam nic na ten temat do powiedzenia i tutaj chciałabym obalić takie mity. Po prostu nie ma diety na nieswoiste zapalenia jelita. Nie ma jednej diety dla wszystkich osób. Każdy chory musi sobie wypracować własną dietę, oczywiście przy założeniach zdrowej diety, zawierającej wszystkie mikro i makroelementy, witaminy i ewentualnie suplementacji o
czego pani nie podaje córce, pani Małgorzato?
Składniki. No moja córka przez długi okres czasu była w ogóle żywiona, leczona żywieniowo, czyli miała podawane specjalne preparaty, a później wracała do normalnej diety i w tej chwili sama ustala, sama wie, czego jej nie wolno. To znaczy się, na przykład bardzo lubiła truskawki i ja jej te truskawki z pestek obierałam. Natomiast chciałabym wrócić do kwestii leczenia biologicznego, bo to jest dużo ważne i w ogóle wiedzy pacjentów, tak jak dzwonił nasz słuchacz. Mianowicie...
Tak, pan Andrzej powiedział, że lekarze się tym w ogóle nie zajmują, że medycyna
nieprawda.
Nie kocha tym.
Jest mnóstwo badań klinicznych, jest bardzo dużo prac naukowych. Te badania są również prowadzone w Polsce i są dostępne leki, które niestety nie są dostępne dla polskich chorych. I tak jak powiedziała pani Zofia, która dzwoniła ostatnia, że ona miała szczęście, bo dostała lek biologiczny. Bo w Polsce na wrzodziejące zapalenie jelita grubego można dostać tylko 3 dawki leku, pod warunkiem, że to jest ratowanie przed całkowitym usunięciem jelita grubego, pod warunkiem, że ma się skończone 18 lat. Tego leczenia w ogóle nie ma dla dzieci, o czym...
Jeszcze raz, 18 lat trzeba mieć...
Żeby w ramach programu... Tak, żeby w ramach programu dostać leczenie biologiczne, 3 dawki leku, ratujące jelito przed chirurgicznym usunięciem. To są warunki, jakie programie lekowym stworzyło ministerstwo. I jeśli pan docent Kierkuś leczy i inni lekarze leczą dzieci z tą chorobą, to po prostu zadłużają szpitale. No taka jest prawda. A leczą, bo wiedzą, że to leczenie jest w bardzo wielu przypadkach skuteczne.
Najbardziej skuteczne, panie doktorze, pan zadłuża swój szpital po uszy, lecząc lekami biologicznymi?
Staram się tego nie robić, chociaż... Stoję na stanowisku, że najważniejsze jest zdrowie pacjenta i do tego zawsze dążymy i cały system, jeżeli mogę tu powiedzieć, finansowania naszej służby zdrowia jest postawiony zupełnie na głowie i nie ma nic wspólnego z ekonomią. Są to często przypadki rozliczeń, prawda, różnych chorób.
Więc ile razy się panu zdarza, doktorze, że pan mówi rodzicom, nie mamy już pieniędzy na ten lek, kupcie sobie go sami.
Nie mówię tak nigdy, nie mówię rodzicom. Robimy zawsze wszystko tak, żeby jeżeli dziecko wymaga leczenia, żeby to leczenie dostało. No to jest dla mnie coś strasznego, jeżeli musiałbym dziecku powiedzieć, które jest ciężko chore, że nie możemy ze względów finansowych podać jakiegoś leczenia. Także tutaj naprawdę staramy się. Nawiązując do tego, co powiedziała pani Małgorzata Mosakowska, myśmy walczyli przez 2 lata, żeby ten lek wszedł do programu raz w tym momencie, jak wchodził dla dorosłych. Ale oczywiście odbiliśmy się w ministerstwie od muru. Musimy czekać kolejny czas, żeby można było ten lek
wprowadzić. Ale ja tego nie rozumiem. Coś jest dozwolone od lat 18, panie doktorze.
Znaczy, proszę mi to wytłumaczyć. Ja wytłumaczę. To można zrozumieć, ponieważ to jest trochę z krzywdą dla dzieci. Z jednej strony z krzywdą, drugą nie, bo wszystkie leki są najpierw badane u dorosłych. I dopiero można robić badania u dzieci, jeżeli one przejdą pozytywne wyniki u dorosłych. To jest zrozumiałe, żeby nie narażać dzieci na to. I leki u dorosłych są szybciej rejestrowane i stąd szybciej dostępne. Tu jest problem cały, ale ja myślę, że w momencie, kiedy był program dla dorosłych, lek ten już był u dzieci zarejestrowany, można było to zrobić. No ale musiałoby być przychylność kogoś w ministerstwie, w Funduszu Zdrowia, żeby można było to przeprowadzić.
Pani Małgorzato, pani potwierdza, że tej przychylności nie ma, o której mówi pan doktor, tak?
No, ona się rodzi bardzo, bardzo wolno, taką pozytywną, taką w ogromnych bólach, taką pozytywną wiadomością to jest to, że na przedostatnim swoim posiedzeniu Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznej wystawiła pozytywną rekomendację dla dołączenia do programu lekowego w chorobie Lesińskiego Crohna dla osób w wieku 6-18 lat, całkowicie ludzkiego przeciwciała adalimumabu. Więc miejmy nadzieję, że ministerstwo posłucha się Agencji Oceny Technologii Medycznej.
Tylko wie pani, ktoś w ministerstwie powie, może nie powie, ale powie, dla takiej grupy warto się w ogóle tym zająć. To procent jest populacji, promil nawet. Boli to, prawda? Pani Małgorzato.
Czy to boli? No, jesteśmy w takiej sytuacji, że z jednej strony nie stanowimy grupy nacisku, bo nie ma nas milionów czy setek tysięcy, a z drugiej strony już się nie kwalifikujemy do tego, co się nazywa chorobami rzadkimi. Czyli jesteśmy na granicy.
Panie doktorze, co wpływa na podatność tej choroby? Czynniki biologiczne, nie wiem, to co nas otacza, życie, to co jemy, może to jest zbyt sterylne?
Dzisiaj już wiemy, że na pewno podatność genetyczna, czyli tu mamy jakąś przyczynę tego, to jest zbadane i potwierdzone, natomiast to nie jest jedyny czynnik. Na pewno czynniki środowiskowe, nie wiemy do końca tego. Mnie przeraża to, że widzę w swojej codziennej pracy, widzę coraz więcej młodych pacjentów chorujących na te choroby i to w ostatnich latach wzrasta lawinowo. Co jest przyczyną tego? Ciężko nam powiedzieć. Na pewno zmiana stylu życia, dieta, być może przetwarzanie tej diety, środowisko.
To jest ta sterylność, o której mówiłem, że
na pewno jest oczywiście też
coraz bardziej sterylne.
Jest taka teoria higieny, że jednak ta higiena też niekorzystnie wpływa. Stosowanie antybiotyków, zmiana mikroflory jelitowej. To wszystko może wpływać na rozwój tej choroby.
A genetyczne?
Genetyczne jest podłoże, to jest, zostało zbadane. Ja mam wielu pacjentów, całe rodziny chorujące na tą chorobę i to ciężko chorujące. I na pewno te osoby, które mają w rodzinie chorych, wiemy, że ciężej chorują na tą chorobę.
Coś panu przeczytam. Dawniej osobom cierpiącym na chorobę Crohna zalecano jedzenie łupin cebuli. I teraz niech pan powie, że ja sobie to wymyśliłem. Nie wymyśliłem tego.
No,
co pan na to?
Słyszałem, że znalazł pan te informacje w internecie, dlatego my bardzo, bardzo ostrożnie musimy podchodzić do tego, co znajdujemy w internecie. Tam znajdujemy różne wiadomości. Myślę, że warto zawsze z lekarzem potwierdzić te wiadomości.
Ale to prawda z tą cebulą, panie doktorze?
Nie zgodzę się z tym. Nie mamy takich potwierdzeń, żeby cebula korzystnie wpływała. No, w nawiązaniu do tego, co powiedziała pani Małgorzata a propos diety.
No właśnie.
Uważamy w tej chwili, że pacjenci z chorobą Crohna powinni się odżywiać zdrowo. To jest też bardzo ważne, jak ja widzę dzieci, które przychodzą do mnie z bardzo restrykcyjnymi dietami, jak ja im mówię, że oni mogą jednak więcej zjadać, to ten uśmiech na twarzy dzieci jest niezapomniany, naprawdę. Nie można karać pacjentów, dzieci za to, że są chore jeszcze. Także tutaj wiemy, że ta dieta jest ważna, ale mają się zdrowo odżywiać. Nie ma tutaj jakichś takich
wszyscy się powinniśmy zdrowie odżywiać.
Dokładnie. Tak,
czego nie wolno, tak zdecydowanie przy tej chorobie, panie doktorze?
Nie ma takiego czegoś. Ja mówię dzieciom, że nie ma czegoś takiego. Oczywiście powinniśmy unikać rzeczy takie jak fast foody, napoje gazowane, słodzone. Ale ja też mówię, jeżeli dziecko raz w tygodniu czy raz w miesiącu zje sobie frytkę, nie możemy mu tego zabronić. No,
To jest pół kilo tych frytek.
No tak, oczywiście. Dlatego mówię, że to musi być bardzo rozsądne zawsze tłumaczę i dajemy takie też są instrukcje. Tak jak można znaleźć na stronach Jodielity poradniki na temat zdrowego żywienia. Także to jest bardzo ważne dla pacjentów.
Cukier?
No, cukier oczywiście nie jest zdrowy i nikomu nie zalecamy, bo wiemy, że powoduje wiele chorób cywilizacyjnych, także na pewno to trzeba ograniczać.
Jak zwiększyć ilość pożytecznych bakterii w naszym przewodzie pokarmowym, panie doktorze?
No, to jest trudne zagadnienie. W tej chwili mamy dostępne różnego typu tak zwane probiotyki, czyli kultury żywych bakterii. Wiemy, że niektóre korzystnie wpływają w chorobach zapalnych jelit, szczególnie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Wiele prac w tej chwili toczy się na temat właśnie mikrobioty naszego jelita. Wiemy, my mamy tam kilka kilogramów bakterii. One niesamowicie mogą wpływać na nasz układ immunologiczny. Jak możemy zmieniać? No, zdrowo się odżywiać, stosować probiotyki, które są korzystne w tych chorobach.
Czy do ludzi to dociera? Czy to jest tylko tak, że lekarze tak na tym kongresie, który teraz się rozpoczyna we Wrocławiu na przykład, powiedzą swoje, a to gdzieś tam popłynie?
Nie, nie, do pacjentów,
no właśnie.
Do pacjentów to dociera i pacjenci w tej chwili są wyedukowani na temat tych chorób. Oni dużo wiedzą, dużo czytają, pytają. Także są partnerami w naszej terapii. Tutaj zawsze staram się z pacjentami, z rodzicami rozmawiać i wspólnie podejmować decyzje.
To na koniec do jednego i do drugiego gościa. Najpierw pani Małgorzata Mosakowska. Proszę pani, kiedy do lekarza? Kiedy jest ten moment, ta czerwona lampka? W pani przypadku kiedy to było? Kiedy zdecydowała się pani pójść i powiedzieć dosyć, bo te objawy są już na tyle niepokojące, że no trzeba jednak zasięgnąć porady lekarza.
Ja poszłam następnego dnia, jak córka zemdlała w szkole, ale i od tego czasu to wszystko się zaczęło. Chciałam troszeczkę zmienić temat i wrócić do tej edukacji. Bardzo zapraszam osoby chore do odwiedzenia stron naszego towarzystwa jmyślnikelita.org.pl. Tam są materiały, poradniki pisane wspólnie z lekarzami i można uzyskać po prostu fachową wiedzę, a również pomoc grup wsparcia, które my prowadzimy, bo trzeba pamiętać, że jest to choroba na całe życie i warto się z nią po prostu na początku jakoś uporać.
Dużo macie osób zainteresowanych tym, co robicie, pani Małgorzato?
No mamy ponad 1000 członków, więc i ciągle przebywa.
Panie doktorze, to ja jednak pana zapytam, kiedy ta czerwona lampka się u nas powinna u rodziców zapalać? Kiedy pójść z tym dzieckiem do lekarza? Z dzieckiem, o ile to jest jeszcze dziecko, bo jak to jest osoba dorosła, to sama powinna to zrobić. Co jest tym momentem takim, że nie wolno dłużej przeciągać? 30 sekund mamy do końca programu, przepraszam.
Jeżeli przedłuża się biegunka u dziecka, bóle brzucha, jeżeli to trwa dłużej niż miesiąc, jeżeli mamy spadek masy ciała, widzimy, że dziecko zaczyna źle funkcjonować. Zawsze powinniśmy udać się do lekarza, przynajmniej do lekarza pierwszego kontaktu. A jeżeli tam nie znajdujemy pomocy, to jednak szukać pomocy u gastroenterologa.
Nie bagatelizować tego typu objawów. Bardzo państwu dziękuję za udział w tym programie. Przypomnę, naszych reportaży można słuchać w internecie na stronie reportaż Polskie Radio.